Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy i zapraszamy na pół godziny z medycyną w Radiu Poznań. Dziś w naszym programie o powikłaniach po przejściu zakażenia koronawirusem.
Po wykonaniu tych badań lekarz będzie oceniał stan pacjenta, jego potrzeby i określał rodzaj rehabilitacji.
Coraz więcej szpitali oferuje rehabilitację po-covidową. I o tym w naszym magazynie.
Jednym z powikłań po przejściu COVID-19 może być wypadanie włosów.
Ten stan uśpienia może trwać od 2 do 3 miesięcy i dopiero wtedy właśnie pojawia się ten ogon tego COVID-a, czyli dopiero wtedy pojawia się te łysienie telogenowe.
Posłuchajmy, co poradzi nam trycholog, czyli potocznie mówiąc lekarz od włosów.
Są kraje, gdzie program powszechnych szczepień przeciwko HPV wyeliminował raka szyjki macicy. W Polsce można podpisać petycję w tej sprawie.
Tutaj mamy ponad 10 lat, w jednym z państw to sprawdzone, że to są naprawdę lata badań i wiemy, że to jest szczepienie pewne, bezpieczne i naprawdę daje tą skuteczność.
Jest szczepionka, są doświadczenia, teraz pozostało włączenie jej do powszechnego programu, tak by jak najwięcej ludzi ustrzec przed rakiem.
A już za chwilę najnowszy raport z frontu walki z pandemią, czyli o dużym zainteresowaniu kursem dla osób, które szkolą się, jak podawać szczepionki.
No stres jest, ale myślę, że zapotrzebowanie też jest.
O tym już za chwilę. Zapraszamy.
Koronawirus. Raport.
Spada liczba zakażeń koronawirusem i liczba zajętych łóżek covidowych w szpitalach, a akcja szczepień wyraźnie przyspieszyła. Dlatego przydadzą się każde ręce do pracy w punktach szczepień.
W Poznaniu do końca tego miesiąca potrwa kurs dla osób, które chcą się nauczyć podawać szczepionki. Prowadzi go Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, a zainteresowanie jest ogromne. Zgłosiło się już niemal 1,5 tysiąca osób. To najwięcej w całym kraju.
Fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni postanowili przyłączyć się do akcji szczepień przeciwko COVID. Na studiach nie mieli zajęć z podawania zastrzyków.
Ciekawość, chęć pomocy i chęć zdobycia nowych doświadczeń. Od maja pewnie będzie taka możliwość. Zobaczymy, czy będą się otwierać nowe punkty szczepień, jak to będzie wyglądało z praktycznego punktu widzenia.
Na studiach była ta nauka wkuwania się?
Tak? Nie, fizjoterapeuta nie ma prawa do przerywania ciągłości tkanek. 4 godziny nauki praktycznej i nauka teoretyczna przez internet. No stres jest, ale myślę, że zapotrzebowanie też jest.
Farmaceuci, fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni. Do nich było skierowane to szkolenie. Tak naprawdę była jedna grupa docelowa.
Mówi kierownik Centrum Symulacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Piotr Ziemak.
Program jest tak przygotowany, że każdy ma możliwość kilkudziesięciu wkuć, począwszy od przygotowania sobie stanowiska pracy, stanowiska zabiegowego, do wykonania fizycznej iniekcji domięśniowej, łącznie z przygotowaniem preparatu, który trzeba przygotować zgodnie z zaleceniami, zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego.
Uczestnicy kursu ćwiczą na specjalnych fantomach, które do złudzenia przypominają ludzkie ramię.
Takie specjalne trenażery. Każdy z uczestników ma jakby swoją indywidualną wkładkę. Ona ma strukturę, która tak naprawdę jeden do jeden przypomina naszą rękę. Tam jest skóra, jest tkanka tłuszczowa i również mięsień. Jest specjalna instrukcja przez prowadzącego. Są to osoby, tak naprawdę praktycy.
Kurs to obok części teoretycznej, prowadzonej online i 4 godzin nauki podawania szczepionki, także zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.
Jest to część pielęgniarska, bo ten kurs składa się z 2 części, więc są to pielęgniarki, pielęgniarze, osoby, które na co dzień zawodowo się tym zajmują. A częścią ratowniczą jakby w 100% jest obstawiona przez pracowników zakładu ratownictwa medycznego, ponieważ ta druga część jakby składa się z takiego postępowania, czyli elementy pierwszej pomocy, postępowanie we wstrząsie anafilaktycznym i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne. Po zdaniu tak naprawdę tej części teoretycznej dopiero uczestnicy mogą się dowolnie do nas zgłosić, więc wiemy, że do nas przyjeżdżają też osoby nawet z Bydgoszczy. To jednodniowy kurs trwa 4 godziny i głównym założeniem tego tak naprawdę jest fizyczne przygotowanie tej osoby do pracy w punktach szczepień.
Warunki, w jakich uczestnicy kursu przygotowują się do szczepienia, są identyczne jak w gabinecie zabiegowym. Nawet ampułki z płynem, na których ćwiczą, są takiej samej wielkości.
Przygotowaliśmy ampułkę. W niej jest nalane tyle płynu, który symuluje ten preparat szczepionkowy i trzeba tam tak naprawdę to wszystko bardzo dobrze przygotować zgodnie z tą kartą charakterystyki. Warunki są zachowane tak naprawdę idealnie. Nasze symulowane szczepionki pokrywają się z tymi, które są przygotowywane przez producentów.
Prowadzący bardzo sympatyczny, merytoryczna wiedza na wysokim poziomie, fajna atmosfera, także polecam.
Umie Pani już dawać zaszczyki, tak można powiedzieć?
Czuję się pewnie, fizjoterapeutką.
Wcześniej nie było takiej praktyki.
Nie było takiej praktyki.
Na kurs przyjechały osoby nie tylko z Wielkopolski. Liczą, że po zaliczonych zajęciach będą mogły wesprzeć akcję szczepień w swoich miejscowościach.
No myślę, że w mojej miejscowości, jeżeli będzie taka potrzeba, to jestem chętna.
Dużo było chętnych z grona znajomych pracujących w tym zawodzie?
Nie, tylko ja.
Farmaceuta.
Co Pana skłoniło, żeby się zaangażować?
Przede wszystkim zdobyć jakieś nowe umiejętności. No jeżeli będzie w przyszłości taka potrzeba, żeby uczestniczyć w tym programach i pomóc służbie zdrowia, no to też, żeby się do tego jakoś przyczynić. Tak naprawdę, bo wydaje mi się, że nie wiem, czy teraz akurat będziemy potrzebni, ale w przyszłości no, będzie to przydatne.
Zajęcia prowadzi m.in. pielęgniarz Artur Chmielewski.
Teraz w grupie było bodajże chyba 11 osób. Dziennie potrafi być naprawdę w jednej grupie jednorazowo nawet do 14 osób. Powiem szczerze, po pierwszym wkuciu, jak już wykonają i przełamią ten strach kucia, to potem idzie lepiej. Większe jest chyba to, żeby idealnie nabrać dawkę, bo tak naprawdę tutaj mają największy problem, bo to są małe ilości, tak naprawdę 0,33, czyli są te 0,03 do wypełnienia martwej przestrzeni w igle i to ich chyba najbardziej jakby przeraża, że trzeba być takim dokładnym, skrupulatnym w nabieraniu tej szczepionki.
Ile razy tu można spróbować?
W zależności od potrzeby tak naprawdę osoby. Jeszcze zostają na przerwie, bo nie czują się jakby do końca pewni, więc kują tyle, ile mają możliwości i ile paczka igieł ma w sobie. Naprawdę potrafią być świetnie wyszkoleni, jeżeli też sobie poćwiczą w domu, nabiorą pewności, naprawdę świetnie będzie to szło w tych punktach szczepień.
Na razie jestem po jednej części i jak najbardziej pozytywne odebrane, świetnie przygotowane szkolenie, konkrety i czekam z niecierpliwością, kiedy będę mogła już spróbować. Jeżeli byłaby taka potrzeba i brakowałoby personelu, to jak najbardziej tak byłabym w stanie pomóc i czuję się na siłę pomóc.
Uniwersytet Medyczny będzie prowadził kursy do końca tego miesiąca. Przygotował w sumie 2000 miejsc. Chętni cały czas mogą się zgłaszać.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Nawet u co piątej osoby, która przechorowała COVID, mogą się utrzymywać długotrwałe powikłania. Pacjenci mimo tego, że pokonali wirusa, dalej źle się czują i nie mogą wrócić do stanu sprzed choroby. Rehabilitacji potrzebują nie tylko seniorzy, ale coraz częściej młodzi ludzie.
Teraz rehabilitacja po-covidowa ma być dostępna nie tylko w sanatoriach. Rusza program takiej specjalistycznej opieki. W Wielkopolsce chce go prowadzić kilkanaście szpitali. Tyle wysłało swoje oferty do Wielkopolskiego Oddziału Funduszu.
Po zakończeniu leczenia z powodu COVID-19 pacjent będzie mógł zostać skierowany na taką rehabilitację pokowidową.
Mówi rzecznik Wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla.
Skierowanie będzie mógł mu wystawić lekarz w szpitalu covidowym, który leczył pacjenta, lub też lekarz zajmujący się pacjentem później. Może to być także lekarz rodzinny. To jest rehabilitacja stacjonarna, która będzie odbywała się w uzdrowiskach, z tym, że w Wielkopolsce nie mamy uzdrowiska, więc taka rehabilitacja będzie dostępna dla pacjentów na oddziałach rehabilitacyjnych. Są placówki zainteresowane, które dopytywały o taką możliwość. Za każdy dzień leczenia NFZ zapłaci w tym przypadku 188 zł.
Ile taka rehabilitacja potrwa, będzie zależało od stanu zdrowia pacjenta.
Pacjent będzie badany i przebieg tej rehabilitacji będzie ustalany na miejscu, już w ośrodku, który będzie to leczenie prowadził. Może ono potrwać od 2 do 6 tygodni. No wszystko będzie zależało od stanu zdrowia pacjenta. Na taką rehabilitację pacjent będzie mógł zostać skierowany w ciągu 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19. Pacjent, który będzie chciał skorzystać z takiej rehabilitacji, będzie musiał mieć potwierdzony pozytywny wynik w kierunku COVID-19 w momencie chorowania. Rodzaj rehabilitacji jest określony, ale będzie zależał od lekarza w placówce, która prowadzi taki rodzaj leczenia. Pacjent zgłaszając się do takiego ośrodka będzie przechodził jeszcze cykl badań i po wykonaniu tych badań lekarz będzie oceniał stan pacjenta, jego potrzeby i określał rodzaj rehabilitacji.
Sytuacja epidemiczna poprawiła się w Wielkopolsce na tyle, że coraz więcej miejsc do tej pory przygotowanych dla pacjentów zakażonych będzie odmrażanych dla innych chorych, także z przeznaczeniem na rehabilitację po-covidową.
Obserwujemy oczywiście jeszcze przyrosty, jeżeli chodzi o hospitalizację, gdzieś na poziomie 200 osób dziennie.
Mówi rzecznik wojewody Tomasz Stubę.
Natomiast sytuacja łóżkowa jest na tyle stabilna, że możemy mówić o pełnym zabezpieczeniu. Już zapadły pierwsze decyzje odnośnie odmrożeń, czyli uwalniania łóżek dla pacjentów leczonych na inne schorzenia niż COVID. I tak decyzje dotyczyły szpitala przy ulicy Kryśliwicza, czyli szpitala dziecięcego, szpitala w Słupcy, szpitala w Wierzycku. Będą podejmowane też decyzje odnośnie innych szpitali, także obejmujące kwestie uwalniania jakby szpitali dla osób, które będą przechodziły rehabilitację po-covidową.
Ale nie tylko leczenia szpitalnego potrzebują pacjenci, którzy pokonali COVID. Wielu specjalistów szuka pomocy, by przede wszystkim dowiedzieć się, dlaczego mają problemy z pamięcią i koncentracją, stracili chęć do pracy, odczuwają wyczerpanie psychiczne czy niepokój, które utrzymują się miesiącami. Właśnie dla takich pacjentów Szpital Kliniczny przy Przybyszewskiego w Poznaniu uruchomił poradnię neurokonferencji.
Pacjenci ci w niektórych stanach niestety trafiają do szpitala.
Mówi wicedyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak.
W innych przypadkach poszukują pomocy. Wiele z tych zaburzeń, które pacjenci odczuwają, ma podłoże neurologiczne, dlatego zdecydowaliśmy się w ramach poradni neurologicznej wyodrębnić, powiedziałbym, osobną, dedykowaną tym pacjentom poradnię, tudzież taki czas w poradni i specjalistów, którzy tym będą się zajmować.
Poradnia NeuroCOVID na razie działa raz w tygodniu we wtorki. Trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego.
Generalnie mamy dużą ilość pacjentów w poradni neurologicznej. No, będziemy starali się odpowiedzieć na potrzeby, jeżeli okaże się, że są one większe. Będziemy się starali systematycznie poszerzać zakres pracy tej poradni.
Niezależnie od tego, czy jest to szpital, czy poradnia, cel zawsze jest ten sam.
W poradni chodzi o diagnostykę i taką pomoc pacjentom, wytyczenie drogi długofalowej przywracaniu zdrowia.
To nie jedyny poznański szpital, który pomaga pacjentom, którzy zmagają się z powikłaniami po-covidowymi. Dwie placówki prowadzą ambulatoryjną rehabilitację oddechową dla osób, które mimo pokonania zakażenia nadal mają problemy z oddychaniem i szybko się męczą. To Szpital Przemienienia Pańskiego oraz Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu.
W naszym programie zapraszam na piosenkę, po niej o innych skutkach ubocznych przechorowania COVID-19. Z tego powodu dużo pracy mają trycholodzy.
Magazyn na zdrowie.
Co chwilę dowiadujemy się o kolejnych konsekwencjach przechorowania COVID-19. Jedną z nich są problemy z włosami. Sprawa wcale nie błaha, bo chyba każdy chciałby gęstą czupryną cieszyć się do późnej starości.
Jak zatem to zrobić, kiedy pojawiają się pierwsze problemy? Jak zaradzić? O tym mówi założycielka Instytutu Trychologii Anna Mackoć.
Dziedzina trychologii jest dziedziną, można powiedzieć, z pogranicza między kosmetologią a medycyną, ze względu na to, że zajmuje się różnymi schorzeniami skóry głowy, ale zajmuje się też problemami z samomłodygą, z włosami, z pielęgnacją, czyli tą częścią taką też estetyczną, wizualną.
Coraz głośniej mówi się o tym, że koronawirus, COVID ma wpływ również na kondycję naszych włosów. Mówi się o tak zwanym długim ogonie COVID-19. Na czym polega ten problem?
Faktycznie tak. Takim można powiedzieć elementem występującym po przebyciu COVID-19 jest etap wypadania włosów. Ten etap opiera się o tak zwane łysienie telogenowe. Nie dotyczy on tylko i wyłącznie samego COVID-u, ale wszystkich infekcji, które związane są z walką przez organizm, z aktywacją naszego układu immunologicznego do walki, ale również z wysoką gorączką. O co w tej całej sytuacji chodzi? Można to tak wytłumaczyć bardzo prostymi słowami. Włos jest organem nie pierwszej potrzeby w naszym organizmie, więc jeżeli organizm walczy, jeżeli występuje wysoka gorączka, wówczas kumulacja sił jest skoncentrowana na wszystkie inne organy, które są niezbędne do funkcjonowania, niezbędne do życia. Tych czynników energetycznych, tych wszystkich witamin, minerałów nie starcza już w tym momencie na włosy. I stąd włos przechodzi właśnie po takiej ciężkiej walce w stan uśpienia, ten stan uśpienia może trwać od 2 do 3 miesięcy i dopiero wtedy właśnie pojawia się ten ogon tego COVID-a, czyli dopiero wtedy pojawia się te łysienie telogenowe. Warto oczywiście reagować dużo wcześniej, nie w momencie, kiedy już te łysienie występuje, więc walkę należy podjąć zaraz po takiej reakcji zapalnej.
To jest tak, że wtedy rzeczywiście te zmiany są na tyle niepokojące, że to widzimy gołym okiem i to jak gdyby widzimy, że to jest chorobliwa odmiana wypadania włosów, no bo przecież włosy wypadają nam codziennie. W którym momencie powinniśmy się zacząć niepokoić, że to chyba rzeczywiście już jest poważna sprawa?
Istotne jest podjąć reakcję w momencie, gdy zaczynamy obserwować więcej tych włosów wypadających, czyli widzimy, że one wypadają, na przykład są na poduszce, jak wstajemy z rana, że jest ich więcej na szczotce, że więcej podczas mycia głowy. Pacjentki bardzo często mówią, obieram się z tych włosów cały dzień, wszędzie je mam, na swetrze, na płaszczu, na szaliku, wtedy należy podjąć jak najszybciej reakcję.
Mówi pani pacjentki, czy tutaj płeć ma znaczenie?
Nie, płeć absolutnie nie ma znaczenia. Te powikłanie po infekcjach występuje zarówno i u kobiet, i u mężczyzn, i też wiek nie ma znaczenia. To dotyka wszystkich. To włosy mamy tak samo skonstruowane, czy mężczyźni, czy kobiety, i tak samo na przykład niedobór witamin, niedobór minerałów, tak samo brak czynników energetycznych, zatrzymanie podziałów komórkowych, będzie u obu płci występowało tak samo.
Również przed pandemią już Państwo alarmowali, że są takie podstawowe przyczyny, z których sobie nie zdajemy sprawy, a które mają poważny wpływ na kondycję naszych włosów. Pierwsza rzecz, która się nasuwa, to to, jak się odżywiamy, ale nie tylko.
Faktycznie pierwszym aspektem, na który bym zwróciła bardzo istotnie uwagę, to są diety. To są diety przede wszystkim restrykcyjne i tutaj faktycznie sfokusuje się na kobiety, ze względu na to, że panie bardzo często, nawet czasami mówią, całe życie prowadzę dietę odchudzającą. No jeżeli organizm wchodzi w stan diety, czyli musi ograniczyć te kalorie, to znowu wracamy do punktu wyjścia, kumuluje te czynniki na niezbędne narządy, na włosy nie starcza. Jeżeli chcemy się odchudzać, bardzo istotne jest robić to z głową albo z dietetykiem najlepiej. Jest wiele osób, które też zmagają się z dietami tak zwanymi eliminacyjnymi, czyli ktoś nie może spożywać jakiegoś pokarmu, bo mu na to po prostu stan zdrowotny nie pozwala. Należy go wtedy też uzupełniać.
Czy intensywny trening też ma wpływ na to? No bo bardzo często osoby, które się odchudzają, intensywnie trenują i to chyba też ma wpływ na kondycję włosów.
Trzeba zwrócić uwagę na to, że bardzo intensywny trening jest traktowany przez nasz organizm jak sytuacja stresowa. Wydzielają się wtedy wówczas hormony dodatkowe, które też mogą wpływać na naszą gospodarkę całą hormonalną. No i mieszek jako struktura bardzo mała będzie bardzo mocno odczytywał intensywność tego treningu. Może spowodować utratę albo nawet proces łysienia.
Mówią też Państwo o złej jakości snu, ale też o infekcjach z wysoką gorączką. I to jest ciekawe, bo tu jak gdyby znowuż wracamy do COVID-a.
Gorączka powoduje, można powiedzieć, ścięcie białka. I to ścięcie białka następuje w momencie, gdy ona jest bardzo wysoka. I wówczas nie zostają dostarczone żadne składniki aktywne. No i wtedy niestety włos musi przejść w fazę telogenu, czyli to, co wracamy do początku rozmowy, fazę spoczynku, kiedy nie ma już podziałów komórkowych, kiedy włos już nie jest dożywiany, nie jest dotleniany, więc bardzo istotne jest też profilaktyczne zapobieganie właśnie działaniom przeciwko wysokiej gorączce.
Jeżeli widzimy, że coś niepokojącego się dzieje, od razu trzeba iść do specjalisty, czy możemy sobie sami jakoś pomóc?
Jeżeli mamy problemy skórne, możemy próbować na początek walczyć same czy sami. Możemy skierować się do apteki, pytać panią farmaceutkę, żeby pomogła nam dobrać jakiś dobry szampon. Taki czas, który bym dała na taką walkę samemu z problemami skórnymi, myślę, że jest tak dobrze około 3 tygodni. Jeżeli sytuacja się nie poprawia, no to już nie ma co czekać. To już trzeba skorzystać wtedy z pomocy specjalisty.
Czy trochę jest tak, pokaż mi swoje włosy, a powiem ci, jak żyjesz?
Zgadza się, to prawda. W trakcie wizyt używamy też takich specjalnych urządzeń. To się nazywa Hair Polarizer. Pobieramy 1-2 włosy i oglądamy jakość cebulki włosa. I na podstawie tej jakości cebulki włosa jesteśmy w stanie powiedzieć, jak funkcjonuje nasz organizm, czy na przykład te wszystkie minerały są transportowane, czy ten włos jest w stadium anagenu, czyli w stadium ciągłych podziałów komórkowych, czyli czy cały czas on by chciał rosnąć, albo na przykład odwrotnie. To jest włos bardzo krótki, bardzo młody, który ma na przykład 2-3 centymetry, mógłby jeszcze rosnąć, a widzimy atrofię opuszki, to oznacza zanik tej cebulki, czyli te substancje nie zostały tam wytransportowane, to znaczy szukaj wtedy jakichś innych przyczyn w organizmie, które mogą być problemem.
Niezależnie od pandemii na jakość naszych włosów wpływa też m.in. palenie papierosów. No i oczywiście nie można tu zapomnieć o genach, czyli o tym, co odziedziczyliśmy po naszych przodkach.
Akcja profilaktyka.
Na koniec apel o podpisywanie petycji. Chodzi o powszechny dostęp do bezpłatnych szczepień przeciwko HPV. Takie programy dla 12-13-latek organizują niektóre samorządy. Tu chodzi o to, by takie szczepienia weszły do programu dostępnego dla wszystkich.
Na zdrowie!
Naszym gościem pani Anna Nowakowska ze Stowarzyszenia na rzecz walki z chorobami nowotworowymi Sanitas. To stowarzyszenie razem z kilkunastoma innymi stowarzyszeniami napisało petycję do ministra zdrowia o wdrożenie narodowego programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, a tym samym zapewnienie społeczeństwu powszechnego dostępu do bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV. Sprawa jest bardzo istotna. Gdyby mogła pani powiedzieć, jak bardzo ważna jest ta sprawa, żeby weszły do programu powszechnych szczepień właśnie też szczepienia przeciwko HPV.
Sprawa jest bardzo ważna i tak naprawdę pilna. Wiele już było rozmów na ten temat. Nie przyniosło to żadnych efektów i mamy nadzieję, że wniosek i ten apel, o który się staramy, tym razem dotrze do słuchaczy i uda się coś zrobić, jakiś mały krok w tym kierunku. Na rak naszej macicy zachorowuje bardzo dużo kobiet. W ciągu roku w Polsce to jest ponad 3,5 tysiąca, z czego 1,5 tysiąca umiera, ale HPV nie tylko wpływa na zachorowalność raka szyjki macicy. To są również inne nowotwory i tutaj już liczba zachorowań to wynosi 10 tysięcy, nie tylko wśród kobiet oczywiście, z czego 3,5 tysiąca niespełna umiera. Myślę, że jest o co powalczyć, zwłaszcza, że nie jesteśmy tutaj w kwestii szczepień przeciw wirusowi HPV jakby takim królikiem doświadczalnym. W Australii mamy wdrożone od 10 lat szczepienia populacyjne i tak naprawdę w tej chwili rak szyjki macicy już nie występuje. Mamy przetartą drogę, wiemy jakie będą skutki, bardzo pozytywne skutki, więc to tak naprawdę nie są fundusze wyrzucone w błoto, tak zwane zobaczymy co będzie, tak? To już wiemy jaki to będzie rezultat na przestrzeni kilku lat. I co tutaj nam też pomaga, na początku ubiegłego roku ustawą pojawiła się Narodowa Strategia Onkologiczna, która wyraźnie mówi, żeby zmniejszyć to ryzyko zachorowalności i aby 60% dziewczynek zostało zaszczepionych i tak samo zacząć szczepić chłopców od 2026 roku. Dziewczynki powinny być szczepione w tym roku, tak mówi ta ustawa. Natomiast co nas niepokoi, o ile decyzja jest już na ten temat, że będą wdrożone te szczepienia, to nie jest powiedziane w jaki sposób, jaki będzie model tych szczepień. I tutaj obawiamy się jednego, że to będą szczepienia tak zwane refundowane, czyli szczepienia, które nie dają nam takiego skutku, takiego rezultatu, ponieważ mamy trzy kraje, w których te szczepienia są refundowane i ta wyszczepialność jest w granicach 20-25-8%, więc to nie przyniesie tego celu, do którego dążymy i te nowotwory nie znikną nam z Polski. Tutaj potrzebna jest przede wszystkim również edukacja. Edukacja, szczepienia powszechne, bezpłatne oczywiście, i cytologia.
W dużych miastach czy tak są prowadzone te programy finansowane przez samorządy właśnie szczepienia, więc wydaje się, że ten dostęp jest, ale Państwo pewnie mają wiedzę, jak to wygląda w mniejszych miejscowościach.
Samorządy oczywiście pomagają sobie jak mogą, żeby wprowadzać te szczepienia, natomiast to jest wyszczepialność lokalna, która daje 5-10% wyszczepialności. To jest naprawdę bardzo mało. To jest kropelka w morzu wszystkich dziewczynek i chłopców, które mogliby być zaszczepieni. Zwłaszcza jeżeli byłaby, powiedzmy, nawet refundacja wprowadzona, no to szczepienia są na tyle drogie, że wielu rodziców nie stać jest zapłacić jakby drugie tyle za szczepienia. Też trzeba tutaj wspomnieć, że do 15 roku życia potrzebujemy dwóch szczepień, natomiast powyżej 15 roku życia to już są trzy szczepionki i to nam daje rodzicom dość spory koszt. Poza tym, jeżeli to by było w drodze refundacji, to się wiąże również ze zwiększoną ilością wizyt. Specjalista, apteka, z powrotem specjalista, kwalifikacja do szczepienia i samo szczepienie. Właśnie jeżeli byśmy wdrożyli ten powszechny program zaszczepialności, zwłaszcza podparte edukacją, to jest właśnie bardzo ważne, ponieważ też wielu rodziców wydaje się, że jeżeli zaszczepimy tak nasze córki, to one już absolutnie nie muszą chodzić badać się pod kątem cytologii.
To, nie jest to, jest tak. też... Co ważne też, myślę, że o tym też powinniśmy coraz więcej mówić, że i chłopcy skorzystali z tego programu, prawda?
Tak, dokładnie, ponieważ jeśli chodzi o dziewczynki, o kobiety, to tak naprawdę chłopcy, mężczyźni nas zarażają tym wirusem. Poza tym wirus HPV to nie jest tylko rak szyjki macicy, to są nowotwory głowy, które spotykają nie tylko kobiety, prawda, ale mężczyzn, nowotwory szyi. No to jest szereg jeszcze innych nowotworów, które mogą wynikać właśnie z tego wirusa, mogą się objawić i powstać. I tutaj też mamy gotową receptę. Wystarczy spojrzeć, że inwestycja właśnie w tej chwili, w tą profilaktykę, w te szczepienia naprawdę zaprocentuje i da ogromne oszczędności, już widzialne, namacalne za kilka lat, ponieważ nie będzie już konieczności przeprowadzenia wielu operacji, drugiego leczenia, co idzie w dziesiątkach tysięcy, jak nie setkach tysięcy w niektórych przypadkach. Mamy nadzieję, że osoby, które nas słuchają, sięgną do tej petycji, żeby ją podpisać, dbając o zdrowie swoich bliskich. Zagłosujmy, naprawdę myślę, że to zaprocentuje zdrowiem, a czasami nawet i uratowaniem życia.
www.petycjeonline, tam pod hasłem tak dla szczepień przeciwko wirusowi HPV można złożyć swój podpis. Być może taka oddolna inicjatywa pomoże. Szczegóły można też znaleźć na stronach organizacji pacjenckich, które podpisały się pod tym wnioskiem, na przykład na stronie Fundacji Sanitas. Tą informacją kończymy nasz program, kolejny za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn Na Zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.